Zacznijmy od samego tytułu pani wykładu. Gdzie kończy się me time, a zaczyna samotność? Skąd w ogóle pomysł, żeby właśnie o tym porozmawiać podczas Remind?
Pomysł wziął się z moich obserwacji i moich odczuć. Jako osoby 27-letniej chyba wszyscy widzimy taką kulturę wellnessu, gdzieś właśnie self-developmentu w dzisiejszym świecie. Widzę to też po sobie, właśnie po moich znajomych. I zastanowiło mnie, czy to właśnie nie to przypadkiem może być przyczyną tej samotności młodych pokoleń, ale no tak jak powinnam zrobić jako naukowczyni, tak zrobiłam, czyli odłożyłam emocje na bok i zaczęłam analizować publikacje. I jak się okazało, jest w tym ziarno prawdy, ponieważ gdzieś ten self-care, me time wiąże się z kulturą indywidualizmu i tego stawiania jednostki ponad społeczność i wykazano, że właśnie w krajach, gdzie ten indywidualizm w kulturze jest silnie osadzony, tam ta samotność jest większa. Natomiast jak wczytamy się w rodzaje spędzania tego czasu samego ze sobą, tej izolacji, no to wyłaniają się takie dwa wzorce, no bo z drugiej strony to też nie jest tak, że każdy czas spędzony sam z sobą jest zły. Jest ta izolacja pozytywna, która daje nam właśnie naładowanie baterii, daje nam odpoczynek, czas na refleksję, takie zatrzymanie się w tym pędzącym świecie. No i jest też ta izolacja negatywna, która jest po prostu ucieczką od złych emocji, od pewnych wyzwań, myślę też, bo wiąże się ona z pewnym strachem. Więc odpowiadając na pytanie, me time kończy się tam, gdzie zaczyna się ucieczka od relacji.
A coraz częściej słyszymy, że młodzi ludzie wybierają siebie, stawiają granice, rezygnują z relacji, które im po prostu nie służą, skupiają się na swoim dobrostanie głównie. Jak rozpoznać moment, w którym to dbanie o siebie jest wspierające, a kiedy może stawać się formą wycofania z bliskości i relacji?
Z perspektywy psychiatrki i praktyczki muszę powiedzieć, że trzeba po prostu wsłuchać się w siebie, co nie jest łatwą rzeczą. Myślę, że mało osób to potrafi, zwłaszcza dzisiaj, kiedy otoczeni jesteśmy ogromną ilością bodźców w porównaniu do tego, co było, nie wiem, ileś set lat temu. I ciężko nam się dobić do tych naszych emocji, do tego, co tak naprawdę czujemy. Błahy przykład, pamiętam, że pomyślę sobie o tym, jak spędzałam czas po szkole w dzieciństwie. No to zazwyczaj tak czułam, czy na przykład chcę zrobić to, czy zrobić tamto, czy poczytać książkę, czy się pobawić, a może pójść spać, a może jestem głodna teraz, to sobie coś zjem, a co słodkiego, coś słonego. Natomiast dzisiaj, jako dorosła osoba, myśląc o deadline'ach, zobowiązaniach, tym, że nie wiem, powinnam schudnąć na wesele, powinnam, nie wiem, coś tam zrobić, bo potem będę się stresowała, to ten natłok tych różnych informacji, zobowiązań, gdzieś zaburza ten głos wewnętrzny i ciężko się do niego dobić. Dlatego myślę, że tak, te momenty właśnie próby odcięcia się od świata zewnętrznego i pogrzebanie trochę w tym, co jest w nas, mimo że może być to trochę przerażające i możemy dojść wcale nie do przyjemnych konkluzji, jest bardzo ważne i bardzo rozwijające, bo to też się przekłada na to, co jest w naszym środowisku.
W swojej pracy podkreśla pani znaczenie nowoczesnego podejścia do psychiatrii, które uwzględnia również wymiar somatyczny. Czy samotność, przewlekłe wycofanie i brak bliskich relacji może wpływać nie tylko na psychikę, ale także na funkcjonowanie organizmu?
Tak, jak najbardziej, mówił o tym dzisiaj szeroko profesor Błażej Misiak, kierownik Kliniki Katedry Psychiatrii naszego Uniwersytetu, który prowadził i wciąż prowadzi badania nad tak zwaną interocepcją, czyli właśnie tym czuciem siebie, czuciem własnego ciała, sygnał z własnego ciała, a samotnością. No i związek jest wykazany, jest zaskakująco silny, plus samotność to jest stres, tak? Mniej bądź bardziej uświadamialny. Stres przewlekły wpływa negatywnie na naszą somę i psychę, a one jeszcze między sobą cały czas się komunikują i człowiek może chodzić z przeróżnymi chorobami somatycznymi od gastroenterologa, przez reumatologa, po pulmonologa, po czym okazuje się, że tak naprawdę to problem tkwił w stresie psychicznym, który mógł się brać właśnie z powodu słabej siatki społecznej, izolacji, braku bliskości. Powiem szczerze, że to są bardzo, bardzo częste przyczyny kryzysów psychicznych, kiedy już tak rozmawia się z pacjentem, tak się idzie po nitce do kłębka, po nitce do kłębka, po nitce do kłębka i dochodzi się właśnie do takiego wniosku. Więc tak, jak najbardziej, to wszystko ze sobą koresponduje.
A gdyby pani miała taką jedną myśl zostawić dla uczestników Reminda, ale w sumie nie tylko dla młodego pokolenia?
Ja w ogóle po dzisiejszym panelu i wykładach mam bardzo dużo przemyśleń. To, co tak najbardziej się przewijało nie tylko podczas mojego wystąpienia, ale i innych, to, żeby postawić na jakość, a nie na ilość wszystkiego. I tego me time'a, i ilości znajomych, pracy, i hobby. Myślę, że to jest takie w ogóle hasło przewodnie w psychologii, które pasuje do bardzo wielu zjawisk, czyli jakość, zatrzymanie się, skupienie, refleksja, a nie po prostu ilość, więcej, więcej, więcej.